Pokój braciom i siostrom. Proszę braterstwa, na początku chciałbym braterstwu przekazać pozdrowienia, życzenia, które dla was przywiozłem albo przywieźliśmy razem z żoną ze zboru w Krakowie. Bracia i siostry zawsze proszą, gdziekolwiek ktoś będzie, aby przekazywał od nas, od zboru krakowskiego, braciom pozdrowienia, życzenia obfitych łask i błogosławieństw Bożych, co też braterstwu przywożę. I również tak samo i moi synowie, Przemek i Sławek, którzy z nami się są cały czas w kontakcie, bo inaczej być nie może, tak samo prosili, aby do was życzenia przewieźć i pracowniczy, czy współpracowniczy naszego biura zrzeszenia, czyli Krzysiu, brat Marek i siostra Rybkowa, także prosili, aby was serdecznie pozdrowić. Proszę braterstwa, tematem naszych dzisiejszych rozważań, biblijnych rozważań, będą słowa proroctwa. Będziemy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób wypełniają się albo wypełnią się słowa, które kiedyś, możemy powiedzieć, przed tysiącami lat, mężowie Boży, pędzeni Duchem Bożym, starali się przekazać pewne rzeczy. I tak jak święty Piotr apostoł w swoim pierwszym liście, a pierwszym rozdziale tłumaczy, że oni te rzeczy mówili po to, aby nas zbudować, prawda? Usiłowali zrozumieć, ale tą naukę przekazywali dla nas, którzy w wieku Ewangelii staramy się zgłębić, będąc już nie pędzeni, ale napełnieni Duchem Bożym, prawdy, które Bóg Najwyższy objawił w swoim Słowie. A słowo prorockie jest tą pochodnią, prawda, które otrzymaliśmy od Boga. I nasz ruch nawet, badaczy Pisma Świętego, przecież swoje źródła zaczerpnął z chęci zbadania proroctw, czasowych proroctw, to prawda, na które bracia zwrócili uwagę. I drodzy braterstwo, tematem naszych rozważań będą słowa proroka Micheasza, zapisane w rozdziale 5. No, jest pewna rozbieżność, jeżeli chodzi o numerację wersetów. Ci z braterstwa, którzy posługują się Biblią Gdańską, to będą mieć inne wersety, a ci, którzy posługują się nowym przekładem czy Biblią Tysiąclecia, to będą to inne wersety. Ja za chwilę powiem, zresztą będę odczytywał te zapisy z różnych przekładów. W Nowym Testamencie, a czy w nowym przekładzie, jest to werset 4, który będzie podstawą naszych rozważań. Prorok Michał pisze tak: i on będzie pokojem, gdy Asyryjczycy wpadną do naszego kraju i wkroczą do naszych pałaców. Wtedy wystawimy przeciwko nim 7 pasterzy i 8 książąt z ludu. I drodzy braterstwo, te słowa proroka Micheasza będą tematem naszych dzisiejszych rozważań. Proroka Micheasza, którego uważa się za drugiego obok proroka Izajasza, proroka mesjańskiego. W Biblii Gdańskiej, jak wspomniałem, są to wersety 5-6, bo jeszcze o 6 też będziemy wspominać. I tak jak powiedziałem, te słowa tematowe naszych rozważań w różnych przekładach Biblii są różnie tłumaczone. I drodzy, braterstwo, ja przytoczę trzy najbardziej powszechne tłumaczenia, a także na koniec jeszcze czwarte, aby braterstwo zauważyli, w jaki sposób różni tłumacze oddają, wydawałoby się, prosty zapis, który prorok Michał starał się nam przekazać, abyśmy z niego otrzymali naukę. Biblia Gdańska ten werset oddaje tak. I będzie taki pokój, a że gdy Asyryjczyk wtargnie w ziemię naszą i gdy podepcze pałace nasze, wtedy wystawimy przeciw niemu 7 pasterzy i 8 książąt z ludu. Ci wypasą ziemię asyryjską mieczem i ziemię nimrodową w granicach ich. A tak wyrwie nas Asyryjczykowi, gdy przyciągnie do ziemi naszej i gdy będzie deptał granice nasze. Nowy przekład braterstwo już odczytałem wcześniej. Przytoczę jeszcze ten sam tekst w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Brzmi on tak. A ten będzie pokojem. Jeśli Asyria wtargnie do naszego kraju, jeśli stąpać będzie po naszych pałacach, wzbudzimy przeciw niej 7 pasterzy i 8 książąt ludu. I będą paść kraj Asyrii mieczem, a kraj Nimroda pałaszem. A tak ocali on nas od Asyrii. Gdy ona wtargnie do naszego kraju, gdy stąpać będzie w granicach naszych. A więc, drodzy braterstwo, mamy 3 przykłady tego samego wersetu i widzicie, że jednak są pewne różnice. Przytoczę jeszcze jeden przekład Septuaginty. To znaczy, prawda, grecki przekład Starego Testamentu z czasów Aleksandra Wielkiego. Przekład ten brzmi tak. Kiedy Asur wtargnie do waszej ziemi i kiedy będzie deptał wasz kraj, wówczas powstanie przeciwko niemu 7 pasterzy i 8 książąt. Oni będą zarządzać Asyrią mieczem, a ziemię Nimroda przekopią rowami. I on wyratuje was od Asyryjczyków, gdy oni przyciągną do waszej ziemi i gdy wkroczą do waszych granic. Drodzy braterstwo, wszystkie zacytowane przykłady zachowują zasadniczą myśl proroctwa, jakim jest powstanie i dzieło 7 pasterzy oraz 8 książąt. W kontekście najazdu Asyrii, ale przecież, jak zauważyliśmy, 4 przykłady, które przytoczyliśmy, a w szczegółach czasami dosyć istotnie się różnią. I do tego problemu będziemy powracać w dalszej części naszych rozważań. Prorok Michał, którego imię znaczy, któż jest jak Jahwe, prorokował niemal równocześnie z prorokiem Izaaszem. Za czasów panowania w Jerozolimie 3 królów, Jotama, Achaza i Echezjasza, w niektórych przekładach króla Hiskiasza. Powszechnie uważa się, że okres prorokowania i działalności proroka Michała przypada na lata 740-690 przed naszą erą. Dwaj królowie, to jest Jotam
Jehezjasz byli dobrymi królami, którzy, jak podaje zapis biblijny, czynili to, co dobre w oczach Pana. Starali się przestrzegać pańskich dróg, pańskich przykazań. Świadectwo o ich panowaniu mamy zapisane w drugiej księdze Kronik, w 27 rozdziale, w wersecie 2 oraz 29 rozdziale i również w 2 wersecie. Król Achaz, trzeci król, za życia którego prorokował prorok Micheasz, był natomiast królem niegodziwym. Łamał pańskie przykazania, nie postępował w swoim życiu tak, jak tego życzyłby sobie Bóg Najwyższy. I prorok Micheasz swoje proroctwo kieruje zarówno do Izraela, jak i Judy, a zwłaszcza do ich stolic, to jest Samarii i Jerozolimy. W pierwszym wersecie, a więc w tym tekście wprowadzającym proroctwa, czytamy taki zapis. Słowo Pana, które doszło Micheasza w widzeniu o Samarii i Jeruzalemie w czasach królów judzkich Jotama, Achaza i Hiskiasza. Prorok Micheasz wskazuje na ich grzech, zniszczenie i następującą odnowę, spustoszenie i przyszłą chwałę. Historycznie proroctwo Micheasza, gdybyśmy chcieli użyć słów proroka Amosa, nawiązuje do dwóch, a także do trzech wydarzeń. Po pierwsze, obalenia przez Asyryjczyków Królestwa Izraelskiego, mamy tu na myśli Północne Królestwo, prawda, które powstało po zakończeniu rządów króla Salomona, królestwa ze stolicą w Samarii, najazdu Asyryjczyków w latach 734 a 721 przed naszą erą. To właśnie w tym roku, w 721, upadła Asyria. I w pierwszym rozdziale tegoż proroctwa, a w wersetach 6 i 7, prorok Micheasz będzie wspominał to wydarzenie. Dlatego zamienił Samarię w kupę gruzu na polu, w miejscu, gdzie się zakłada winnice. I powrzucam jej kamienie w dolinę i odsłonię jej fundamenty. I będą rozbite wszystkie jej bałwany. Wszystkie jej aszery będą spalone ogniem. Wszystkich jej bożków obrócę w gruzy. Jest to pierwsze wydarzenie historyczne, które stanowi tło proroctwa Micheasza. Drugim wydarzeniem, które przewija się przez treść proroctwa, to upadek Królestwa Judzkiego, a więc drugiego, które z czasem wyodrębniło się z Królestwa Salomona. Ze stolicą w Jerozolimie, za czasów babilońskich, według współczesnych badań, wydarzenia, które przypada na lata 607-587 przed naszą erą. I drodzy braterstwo, w ten sposób wypełniły się słowa proroka Micheasza zapisane w trzecim rozdziale, dla przykładu cytuję, a werset 12. Dlatego z powodu was Syjon będzie zaorany jak pole, Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesionym wzgórzem. A więc drugie wydarzenie, które stanowi tło proroctwa Micheasza, prawda? Ale jest też i trzecie. to najazd Asyryjczyków pod wodzą Sancheryba na Judę za czasów panowania Hiskiasza albo Ezechiasza. Rok 701 przed naszą erą. I cudowne ocalenie Jerozolimy, o czym czytamy w proroctwie Izaasza, rozdziały 36 i 37. I właśnie do tego wydarzenia nawiązuje prorok Michał w swojej wypowiedzi, która jest tematem naszych obecnych rozważań. A więc, drodzy braterstwo, proroctwo Michała to tylko 7 rozdziałów, ale w tych 7 rozdziałach prorok Michał uczy o 3 ważnych wydarzeniach w historii narodu izraelskiego. Gdybyśmy chcieli wypowiedź proroka Michała, wracamy już w tej chwili do naszych tematowych rozważań z 5 rozdziału, chcieli w całości, w każdym szczególe zinterpretować w warstwie literalnej, to napotykamy niemało trudności. Przynajmniej ja, kiedy starałem się w historii Izraela, Asyrii, Babilonii odnaleźć wydarzenia, które by były wypełnieniem litery, a więc tym, o czym mówi prorok Michał, prawda? Że wzbudzimy 7 pasterzy i 8 książąt z ludu. Trudno jest wskazać, mnie nie udało się znaleźć, jak w literze, w historii wypełniło się to wydarzenie. Kim byli za czasów panowania króla Ezechiasza i najazdu Asyrii na Jerozolimę w literze, kim byli 7 pasterzy i 8 książąt? Więcej czytamy, że mieli oni ogołocić, rządzić albo paść kraj asyryjski mieczem. A z zapisu proroctwa Izajasza, rozdział 31, a 8 werset wnosimy, że Asyria, choć rzeczywiście padła od miecza, to prorok Izajasz powiada, że nie od miecza ludzkiego i nie miecz człowieczy ją pożarł. Tak mówi zapis 8 wersetu proroctwa Izajasza. Albowiem wiemy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy mężów, prawda? 37 rozdział Księgi Proroctwa Izajasza, a werset 36. I dlatego mówi prorok Izajasz, że Asyria padła od miecza, ale to nie miecz ludzki ją pożarł. A prorok Michał powiada, że 7 książąt, 7 pasterzy, 8 książąt ogołocą kraj asyryjski mieczem. Nie wiemy zatem, w jaki sposób w literze to wydarzenie się wypełniło. I dlatego wydaje się, że być może zamysłem Bożym było, aby poprzez tą wypowiedź prorocką, wykorzystując historyczne wydarzenia związane z cielesnym narodem żydowskim, wskazać przede wszystkim na wyższe rzeczy, nie tyle na samą literę, ale na pozaobraz, na daleko większe błogosławieństwa, które będą udziałem nie tyle literalnego narodu żydowskiego, ale całej ludzkości. I drodzy braterstwo, jeżeli tak postawimy problem, jeżeli odłożymy na bok literę, którą może nie do końca potrafimy zinterpretować, nie do końca potrafimy zrozumieć, prawda? Bo brakuje nam wiedzy historycznej albo przekazów, do których moglibyśmy sięgnąć. To wówczas, kiedy zastanawiamy się, jaką naukę na przyszłość chciał Bóg Najwyższy przekazać ustami proroka Micheasza, to zasadne stają się cztery podstawowe pytania. Po pierwsze, pozaobrazowe znaczenie Asyrii, która miała wtargnąć do naszej ziemi i podeptać nasze pałace. I w dalszej kolejności znaczenie w pozaobrazie Nimroda i jego kraju. To jest pierwszy problem. Drugie pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź, kiedy szukamy głębi i treści w zapisie proroctwa. To czasowe odniesienie wypowiedzi. Wtedy wystawimy przeciwko niej siedmiu pasterzy i ośmiu książąt ludzi z ludu. Kiedy to się stało, dzieje albo stanie? Trzecie pytanie, z którym musimy się zmierzyć, to wyrozumienie poza figury siedmiu pasterzy i ośmiu książąt z ludu. I wreszcie czwarty problem. Wyrozumienie dzieła siedmiu pasterzy i ośmiu książąt z ludu, którzy, jak powiada przekład Septuaginty, będą zarządzać Asyrią mieczem i ziemię Nimroda przekopią rowami. I warto także, omawiając dzieło siedmiu pasterzy i ośmiu książąt z ludu, choć pokrótce wspomnieć o roli tego, który w tym czasie będzie pokojem, o czym czytamy w wersecie trzecim. Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, czytam trzeci werset piątego rozdziału prosto Michała, chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w pokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. A także o roli resztki Jakuba, o czym czytamy w wersetach 6 i 7 tegoż rozdziału. A potem będzie resztka Jakuba wśród wielu ludów, jak rosa, która przychodzi od Pana, jak obfite deszcze na zieleń, która nie czeka na ludzi, ani nie pokłada nadziei w snach ludzkich. I będzie resztka Jakuba między narodami, wróci wiele ludów, jak lew między zwierzętami leśnymi, jak szczenię lwie wśród stad owiec. Gdy wtargnie, to zdepcze i rozszarpie i nikt się nie uratuje. A więc, drodzy braterstwo, na ile czas pozwoli, będziemy starali się teraz odpowiedzieć na te problemy, na te pytania, które postawiliśmy. Zanim sięgniemy do Biblii i do innych dostępnych w tym temacie materiałów i komentarzy, parę słów przypomnienia. Jak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale, a 22 wersecie, Assur był jednym z pięciu synów Sema, zaś Asyria, czyli ziemia, którą zamieszkał Assur i jego potomkowie, była krainą leżącą na wschód od środkowego Tygrysu. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, 2 rozdział, a 14 werset. Ja, drodzy braterstwo, nie będę cytował wszystkich fragmentów, nie mamy czasu. Dlatego podaję tylko, gdzie można je odnaleźć, w chwili wolnej można je wszystkie spokojnie sprawdzić. Z czasem kraj Asura, a więc ziemia asyryjska, została zaludniona przez mieszkańców Babilonu, co potwierdzają zarówno świadectwa biblijne, dla przykładu pierwsza księga Mojżeszowa, 10 rozdział, a werset 11, jak również i odkrycia archeologiczne. Nemrod. według zapisów biblijnych, a mamy tu na uwadze pierwszą księgę Mojżeszową, 10 rozdział i 8 werset, był Kuszytą, wnukiem Hama. Był założycielem królestwa w ziemi Synear, jak powiada Biblia, czyli inaczej w ziemi babilońskiej, z których jednym z czterech głównych miast był Babilon. Z czasem Nemrod rozszerzył swoje królestwo w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Tygrys, na obszar Asyrii, gdzie zbudował kolejne cztery wielkie miasta, w tym Niniwę, późniejszą stolicę Imperium Asyryjskiego. I drodzy braterstwo, szukając znaczenia, pozaobrazowego znaczenia Asyrii i dalej Nemroda i jego królestwa, w tym miejscu cytujemy dwa kluczowe naszym zdaniem zapisy Pisma Świętego. Pierwszy odnajdujemy w księdze proroka Izajasza, 30 rozdział, a werset 33. Biblia Gdańska zapis ten oddaje tak: albowiem dawno już jest nagotowane piekło, dla samego króla nagotowane jest, które głębokie i szerokie uczynił, podniaty jego ognia i drew siła jest, poddymanie pańskie jako rzeka siarczana zapala je. Nowy przekład ten werset oddaje może bardziej przyjaźnie i brzmi on w ten sposób: gdyż od dawna jest przygotowane palenisko, przeznaczone także dla króla, głęboko i szeroko ułożono stos paliwa i drzewa jest obfitości, dech Pana jak strumień siarki zapali go. Drodzy braterstwo, kontekst całego 30 rozdziału proroctwa Izajasza, w szczególności 31 werset tego rozdziału, jednoznacznie wskazuje, że chodzi tu o króla asyryjskiego. To o nim w tym wersecie w ten sposób prorok pański Izajasz się wypowiada, że dla niego nagotowane jest piekło, dla samego króla nagotowane jest. W oryginale w tym miejscu użyto słowa tofet, czyli miejsca położonego na południowo-wschodnim krańcu Doliny Chinon, o którym czytamy w proroctwie Jeremiasza w 7 rozdziale, a wersetach 31 i 32. Nazwa tofet, prawda, to piekło, które nagotowano dla króla asyryjskiego, pojawia się tylko w zapisach Starego Testamentu 9 razy. Nowy Testament ani raz nie używa tego określenia. I drodzy braterstwo, poprzez zapis Ewangelii świętego Mateusza, 25 rozdział, a werset 41, cytuję z pamięci. Jest to przypowieść o owcach i kozłach. I tam powiedziane jest, że Pan odezwał się do tych, którzy byli po jego lewicy: idźcie przeklęci precz w ogień wieczny, zgotowany dla diabła i jego aniołom. Poprzez zapis Księgi Objawienia, rozdział 20, a werset 10, czyli ta wizja, prawda, kiedy minęło 1000 lat i został wypuszczony szatan z więzienia swego, aby zwiódł wielu. I na końcu powiedziane jest, że diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora siarki i ognia, gdzie znajdują się już bestia i fałszywy prorok. Poprzez te zapisy w literaturze naszej spotyka się pogląd, że werset z proroctwa Izajasza, ten wspomniany przeze mnie, 33, że nagotowane jest piekło tofet dla króla asyryjskiego, że ten werset należy odnieść w poza obrazie do przeciwnika Bożego, czyli szatana, który tym samym wypełnia poza figurę króla asyryjskiego. I dla przykładu czytamy tak w broszurze Mitologia Biblia. Znacie tą broszurę, prawda? Autorstwa zmarłego w roku 1912 profesora Jana Edgara. Przedruk tej broszury był zamieszczony w Na Straży w roku 1978, począwszy od stronicy 47. I profesor Edgar pisał tak: zemsta na szatanie, autorze okrutnego oddawania czci Molochowi, zdaje się być przepowiedzianą w proroctwie Izajasza, rozdział 30, a wersety 27 do 33, gdzie w miejsce szatana wspomniany jest król asyryjski. Drodzy braterstwo, bratu Russellowi również zadano to pytanie. Kiedy otworzymy książkę pytań i odpowiedzi, to na stronicy 721 zadano bratu Russellowi pytanie, dla jakiego króla Tofet jest nagotowane w kontekście rozważanego 33 wersetu 30 rozdziału proroctwa Izajasza. I brat Russell odpowiada tak: Tofet jest to nazwa w dolinie Chinon, która symbolicznie przedstawia wtórą śmierć. I Pan daje do zrozumienia, że ma dosyć ognia, paliwa, aby dokonać kompletnego zniszczenia i że Duch Pański poddyma ogień i powoduje całkowite zniszczenie. Król, dla którego to jest przygotowane, jest diabeł i jego posłannicy. On jest podżegaczem zła, którego zniszczenie jest ustanowione. A więc, drodzy braterstwo, to pierwszy zapis biblijny, który zdaje się nam tłumaczyć poza obraz Asyrii i króla asyryjskiego. Ale wspomniałem, że sięgniemy do dwóch, prawda? Drugim takim zapisem, który moim zdaniem utwierdza nas w przekonaniu znaczenia poza obrazu, to zapis proroctwa Nachuma, rozdział 1, a werset 11. Całe proroctwo Nachuma skierowane jest przeciwko komu? Przeciwko Asyrii, prawda? I w pierwszym rozdziale, a w 11 wersecie czytamy taki zapis: z ciebie, prorok Nachum mówi tu o Niniwie, czyli stolicy państwa asyryjskiego, z ciebie wyszedł ten, który umyślił zło przeciw Panu i doradzał nikczemnie. No, drodzy braterstwo, zabrakłoby nam czasu, gdybyśmy w tym miejscu chcieli cytować wszystkie zapisy biblijne, które w ten właśnie sposób opisują przeciwnika Bożego. Wspomnijmy dla przykładu tylko proroctwo Izajasza 14 rozdział, a wersety 13-14, gdzie pański prorok mówi tak: a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków i zrównam się z Najwyższym, czyli inaczej, umyślę zło przeciwko Panu, tak jak prorokował to prorok Nachum. A w Ewangelii świętego Jana w 8 rozdziale i 44 wersecie nasz Pan mówi tak: on, to jest diabeł, był mężobójcą od początku, wprawdzie nie wytrwał, bo nie masz w nim prawdy. Czyli inaczej, doradzał nikczemnie, tak jak mówi to prorok Nachum, prawda? Kiedy powiedział do matki Ewy, że na pewno nie umrzecie, ale gdy tylko zjecie z niego, to otworzą się oczy wasze i będziecie jako Bóg, znający dobro i zło. A więc, drodzy, braterstwo, jeżeli w pozaobrazie król asyryjski wskazuje na przeciwnika Bożego, szatana, to Asyria, czyli jego królestwo, jest obrazem na imperium diabelskie, którego początków, no chyba, trzeba szukać w ogrodzie, który Bóg zasadził w Edenie na wschodzie. Bo przecież tam zrealizował się pierwotny zamysł szatański, aby w dziele stworzenia być równym najwyższemu. I w ten sposób, poza obrazie, Asyryjczyk wtargnął w ziemię naszą. Jak mówi prorok Micheasz. Tę, o której Bóg powiedział do człowieka: rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. I w ten sposób pozaobrazowy Asyryjczyk podeptał nasze pałace, gdyż Bóg rzekł do Adama: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: nie wolno ci jeść z niego, będzie przeklęta ta ziemia z powodu ciebie. A więc to, co Bóg stworzył jako dobre, szatan uczynił ruiną i przekleństwem. I, drodzy, braterstwo, jest godną rzeczą uwagi, że prorokując o ziemi asyryjskiej, prorok Micheasz w kontekście wspomina kraj Nemroda, a więc królestwo babilońskie, którego mieszkańcy, jak już wcześniej zauważyliśmy, z czasem zaludnili ziemię asyryjską. W symbolice biblijnej ziemia babilońska przedstawia odstępcze kościoły chrześcijańskie, jakie z czasem za sprawą szatana wyodrębniły się z zasiewu dokonanego pańską ręką. Wielki Babilon, miasto stołeczne, przedstawia matkę wszetecznic i obrzydliwości ziemi, czyli, jak uważamy, powszechny rzymski kościół. Możemy w tym miejscu zacytować Księgę Objawienia, 17 rozdział, 5 werset. I dlatego nawiązanie w proroctwie Micheasza do kraju Nemroda zdaje się wskazywać na niebagatelne, powiedzielibyśmy wręcz przełomowe znaczenie tajemnej mocy nieprawości, czyli odstępczego kościoła w rozwoju szatańskiego imperium. I szukając interpretacji tego wydarzenia, cytujemy w tym miejscu zapis odnotowany w Ewangelii świętego Jana, 14 rozdział, a werset 30, gdzie Chrystus Pan, żegnając się ze swoimi uczniami, bo są to zapisy, które dotyczą ostatnich, już powiedzielibyśmy, dni życia Jezusa tu na ziemi, mówi tak: już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Drodzy braterstwo, moglibyśmy w tym miejscu zapytać, dlaczego Jezus, mówiąc o przeciwniku Bożym, szatanie, używa czasu przyszłego. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Czyżby do czasów narodzin i misji naszego Pana szatan nie był księciem tego świata? Albo może był, ale nie miał mocy sprawczej? Autor wykładów Pisma Świętego w pierwszym tomie na stronicy 274 podaje taką myśl, że książę teraźniejszego złego świata nie był księciem świata, który był przed potopem, chociaż miał on i wtedy wpływ. No ale przecież Jezus, który wypowiada te słowa, wyraźnie odnosi je do lat, wiele lat po potopie. A więc dalej wypowiedź brata Rasla nam tematu nie rozwiązuje. Drodzy braterstwo, aby odpowiedzieć na to pytanie, ono jest ważne, bo ono nam pokazuje albo daje odpowiedź, w jaki sposób pozaobrazowy kraj Nemroda miał wpływ na to, co działo się w pozaobrazowym kraju Asyrii, prawda? Czyli w Imperium Szatańskim. Zacytuję myśl zawartą w artykule Książę tego świata. Jest taki artykuł, on jest zamieszczony w Straży, nie w Na Straży, ale w Straży. W roku 1960 na stronicy 20. I w tym artykule autor pisze tak. Ten zły książę, prawda? Czyli ten pozaobrazowy król asyryjski zawsze był na świecie, spiskując i manipulując w prawach ludzkich. Ale jakiś czas po Chrystusie, i tu jest odpowiedź, jakiś czas po Chrystusie on miał stać się potęgą w swoim królestwie, które stało się naśladownictwem Królestwa Chrystusowego. Gdy w roku 800 naszej ery zostało ustanowione pod nazwą Święte Państwo Rzymskie. Drodzy Bacerstwo, w roku 800, konkretnie 25 grudnia, czyli tak zwane Święta Bożego Narodzenia, prawda? Papież Leon III włożył koronę cesarską na głowę Karola Wielkiego. I do tego wydarzenia autor artykułu nawiązuje, że on miał stać się od tego czasu potęgą w swoim królestwie. Od tego czasu on, prawdziwy książę, czyli Chrystus, miał mało do mówienia w sprawach tego świata i nie przeszkadzał w rozwijaniu się tajemnicy nieprawości, dozwalając księciu tego świata manipulować, spiskować w przeprowadzaniu swoich planów, ku ustanowieniu swego fałszywego królestwa, w przeciwieństwie do boskich zamysłów ustanowienia Królestwa Chrystusowego. A więc, drodzy braterstwo, mamy odpowiedź na pierwsze pytanie. Pierwszy problem, który postawiliśmy. Znaczenie Asyrii, króla Asyrii i dalej Królestwa Nimroda. Czas bardzo szybko biegnie. Problem drugi. Odniesienie czasowe. Prorok Micheasz powiada tak. Kiedy Asur wtargnie do waszej ziemi, kiedy będzie deptał wasz kraj, wówczas powstanie przeciwko niemu 7 pasterzy i 8 książąt z ludu. Pytanie, które postawiliśmy, jest takie. W jakim okresie czasu, w przeszłości albo w przyszłości, a może w czasach nam współczesnych, prawda, należy upatrywać wypełnienia się proroczej obietnicy, że wówczas powstanie przeciwko niemu 7 pasterzy i 8 książąt z ludu. I wydawać by się mogło, że odpowiedź na to pytanie powinna być poprzedzona rozważaniem prowadzącym do wyrozumienia poza figury 7 pasterzy i 8 książąt. Ale prosto powiada inaczej. Najpierw wskazuje na czas, aby być może w ten sposób ułatwić roztropnemu, który będzie miał poznanie, identyfikację tajemniczych wybawicieli, którzy będą zarządzać kraj Asyrii mieczem, a ziemię Nemroda przekopią rowami. Czas ten działalności tajemniczych wybawicieli wskazany jest w drugim wersecie 5 rozdziału rozważanego fragmentu proroctwa Micheasza. Biblia Gdańska oddaje go tak. Przetoż, choć ich wyda w rozproszenie, aż do czasu, którego by rodząca porodziła. Nowy przykład mówi tak. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. I drodzy braterstwo, tak samo przekład Biblii Tysiąclecia, Biblia Warszawsko-Praska i inne przekłady, które oddają ten werset, pomijają słowo rozproszenie, którego używa Biblia Gdańska. Tak samo czyni to Septuaginta. Czyli inaczej, cytując ten przekład w przekładzie Septuaginty, wydaje się, że prawidłowy jest taki. Więc on wyznaczy im okres oczekiwania aż do czasu, gdy ona porodzi. I drodzy braterstwo, chociaż kontekst wypowiedzi prorockiej poprzez 4 rozdział i 10 werset tego proroctwa w pierwszym rzędzie wyraźnie nakazuje odnieść tą treść do cielesnego narodu żydowskiego, to przecież reguła interpretacji proroctw związanych z tym narodem każe nam szukać przeniesienia ponadczasowego i pozaobrazowego, aby w ten sposób zrozumieć rzeczywistość, na którą wskazywał cień i obraz, o której mówił prorok Micheasz. A więc, drodzy braterstwo, jak zatem wyznaczyć czas, o którym uczy prorok? I stosując, jak zawsze, biblijny klucz, że trochę tu, trochę tam, jedne trudne wersety biblijne staramy się wytłumaczyć innymi zapisami. I sięgamy w tym miejscu, aby zrozumieć wypowiedź proroka Micheasza, prawda? Że wyznaczy im okres oczekiwania aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Czyli o czym tu mówi prorok Micheasz? I aby to zrozumieć, sięgamy do zapisu proroctwa Izajasza, rozdział 66, a wersety 7 i 8. Cytuję w przekładzie Biblii Gdańskiej. Pierwej aniżeli pracowała ku porodzeniu. A więc i prorok Izajasz wspomina o tej, która ma porodzić, prawda? Pierwej niż pracowała ku porodzeniu, porodziła. Pierwej niż ją ogarnęła boleść, porodziła mężczyznę. Ale Syjon ledwie począł pracować ku porodzeniu, Alić porodził synów swoich. Drodzy braterstwo, nie będę szerzej komentował, już nie ma czasu tych słów. Przytoczę tylko dwie myśli zawarte w naszej literaturze, gdzie autor, zastanawiając się nad znaczeniem słów proroka Izajasza, 66 rozdział, a wersety 7 i 8, zapisał tak. Pierwszy artykuł, który mam na myśli, nietłumaczony na język polski, znajduje się w Watchtower, napisany w roku 1894, numer reprintu 1648. Artykuł nosi tytuł Kto słyszał o czymś takim? I autor pisze tak. Symboliczne bóle porodowe, o jakich jest mowa w proroctwie, Izajasza, prawda? Wskazują na czas wielkiego ucisku, na bóle, jakie doświadczą nominalny Kościół w wieku Ewangelii, czyli Wielki Babilon. Dziecię płci męskiej, jakie narodziło się zanim bóle porodowe ogarnęły cały nominalny Syjon. To maluszkie statko, prawdziwy Syjon, ciało Chrystusowe. Jego narodziny to pierwsze zmartwychwstanie i miały one swój początek ponad 18 stuleci temu, kiedy narodził się Jezus Chrystus. Wówczas narodziła się głowa ciała Chrystusowego, a mówił tu o narodzeniu z ducha, czyli o zmartwychwstaniu. Drugi artykuł, w którym Brad Russell podaje swoje myśli względem interpretacji rozważanego fragmentu proroctwa Izajasza nosi tytuł Deszcze błogosławieństwa będą. Ten artykuł jest już tłumaczony na język polski. Zamieszczony został w Straży w roku 1932 na stronicy 35. I autor napisał tak. Opisując narodzenie mężczyzny, to jest duchowego Chrystusa, którego głowa była narodzoną około 19 stuleci temu, a ciało ma być narodzone wkrótce, prorok Izajasz tak mówi. Pierwej niż pracowała ku porodzeniu, porodziła. Pierwej niż ogarnęła ją boleść, porodziła mężczyznę. Któż słyszał coś takowego? Kto widział coś podobnego? Ale Syjon ledwie począł pracować ku porodzeniu, alić porodził swych synów. Najbardziej zadziwiającą rzeczą, jaką prorok tu komentuje, jest to, że mężczyzna został zrodzony z Syjonu, zanim na Syjon przyszły bóle porodowe. Jest to znamienne podobieństwo do innego określenia, które mówi, że przy końcu obecnego wieku dojrzała pszenica, czyli Kościół, ma być oddzielona od niedojrzałej pszenicy i od konkolu i ma być uwielbiona, zanim ogień ucisku rozpali się w całej pełni. To dziecię, mężczyzna, jest więc małym statkiem, ciałem Chrystusowym, prawdziwym Syjonem. Z nominalnego Syjonu wyjdzie ta klasa pierworodnych, zanim nominalny system zostanie zburzony, albowiem umrze w bólach porodowych, a umierając porodzi późniejszych synów, czyli wielkie grono. I w tym wielkim dniu pańskim nominalny Syjon porodzi to dziecię, mężczyznę i późniejszych synów. A więc, drodzy braterstwo, w obu artykułach, które zacytowałem, pozaobrazowy Syjon z zapisu proroctwa Izajasza to nominalne chrześcijaństwo wieku Ewangelii, które z końcem tego wieku mają ogarnąć symboliczne bóle porodowe, zawężone, przytoczone interpretacji wyłącznie do czasu, kiedy ogień ucisku rozpali się w całej pełni. Myśl tę zdają się także potwierdzać słowa proroka Ozeasza, rozdział 13, wersety 12 i 13, że wina Efraima jest dobrze zapisana, a jego grzech jest zachowany bezpiecznie. Ogarniają go bóle rodzącej. A więc, drodzy braterstwo, brat Russell powiada, że zanim ogień ucisku rozpali się w całej pełni, dojrzała pszenica, czyli Kościół, ma być oddzielony od niedojrzałej pszenicy, od konkolu i ma być uwielbiony. Czyli innymi słowy, ma dopełnić się dzieło pierwszej części żniwa, o jakiej uczył nasz Pan przy powieści o pszenicy i konkolu Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 13, werset 13, 30, prawda? Że w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopy ku spaleniu, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Ale brat Russell powiada dalej, że gdy ten mężczyzna, czyli głowa i ciało, będzie już narodzony, to na macierzysty system, czyli na nominalne chrześcijaństwo, przyjdą bóle, czyli ogień ucisku rozpali się w całej pełni. Czyli wypełnią się słowa Księgi Objawienia, 18 rozdział, 4 werset, prawda? Że na Babilon mają spaść plagi. A wówczas narodzi się reszta potomstwa, czyli wielkie grono. I w ten sposób dopełni się dzieło drugiej części żniwa, czyli palenia konkolu i przebudzenia klasy wielkiego grona. O czym również nasz Pan nauczał w tejże przypowieści o pszenicy i konkolu, ale w wersecie 42. I drodzy braterstwo, odpowiadając na drugie z postawionych na wstępie naszych rozważań pytań, czyli o odniesienie czasowe, stawiamy tezę, że wypełnienie proroczej obietnicy wówczas powstanie przeciwko niemu 7 pasterzy i 8 książąt z ludu należy upatrywać nie wcześniej, aż z chwilą narodzenia Kościoła pierworodnych jako całości, czyli po przyprowadzeniu klasy maluszkiego statka oraz klasy wielkiego grona. Bo Kościół pierworodnych to te dwie klasy, prawda? Czyli inaczej, po wieczerzy wesela barankowego, o czym czytamy w zapisie Księgi Objawienia, 19 rozdział, a 9 werset. I drodzy braterstwo, kończąc tą część naszych rozważań, dokonajmy krótkiego podsumowania. Tematem naszych rozważań były słowa proroka Micheasza, zapisane w 5 rozdziale, a w wersetach 4 i 5, które nowy przekład oddaje tak. I on będzie pokojem, gdy Asyryjczycy wpadną do naszego kraju, gdy wkroczą do naszych pałaców, wtedy wystawimy przeciwko niemu 7 pasterzy i 8 książąt z ludu, a ci ogołocą kraj asyryjski mieczem i kraj Nemroda dobytą bronią. A tak wyratują nas od Asyryjczyków, gdy ci wtargną do naszej ziemi i będą stąpać w granicach naszych. Dotychczasowa analiza tekstu proroctwa Micheasza doprowadziła nas do wyrozumienia 3 rzeczy. Po pierwsze, że historycznie wypowiedź proroka Micheasza należy odnieść do czasów najazdu Asyryjczyków pod wodzą Sancheryba na Judę, za czasów panowania Echezjasza w roku 701 przed naszą erą i cudownego ocalenia narodu izraelskiego u bram Jerozolimy. Po drugie, że król asyryjski wskazuje w pozaobrazie na przeciwnika Bożego szatana, a jego królestwo jest obrazem na szatańskie imperium. I po trzecie, wypełnienie proroczej obietnicy, że wówczas, kiedy Asyryjczyk wtargnie do naszej ziemi, wystawimy 7 pasterzy i 8 książąt z ludu, że wypełnienie tego proroctwa należy w pozaobrazie upatrywać nie wcześniej, a z chwilą narodzenia Kościoła pierworodnych jako całości, czyli maluszkiego statka i wielkiego grona. I drodzy braterstwo, ile Pan pozwoli dzisiaj albo kiedy indziej, nie wiem jak brat Stasiu ma tutaj plany, to podzielę się z braterstwem dalszymi rozważaniami, aby uzyskać odpowiedzi na 2 pozostałe jeszcze pytania.